Na antenie Radia Maria wraz z nami jest pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Witam serdecznie, panie ministrze.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie radio słuchaczy. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Panie ministrze, po lipcowym szczycie Unii Europejskiej, na którym negocjowano unijny budżet na kolejne 7 lat oraz fundusz odnowy gospodarczej, Solidarna Polska alarmowała, że w ramach przyjętych ustaleń istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia mechanizmu uzależnienia wypłat od przestrzegania zasady praworządności. Mija parę miesięcy i faktycznie stajemy przed tego rodzaju czarnym scenariuszem.
To prawda, rzeczywiście w czasie lipcowej Rady Europejskiej sygnalizowaliśmy niebezpieczeństwo takiego rozwoju wydarzeń, dlatego też zwracałem się wówczas do pana premiera Mateusza Morawieckiego, by jednak zdecydował się zawetować wówczas konkluzje szczytu. Szczytu składających się z przywódców krajów Unii Europejskiej, który miał dać lub nie wyrazić zgodę na polityczne jako przyzwolenie dla tego rodzaju związku pomiędzy praworządnością, rzekomą praworządnością, zaraz wyjaśnię, dlaczego uważam, że rzekomą praworządnością, a wypłatami z budżetu Unii Europejskiej. Pan premier poinformował nas już po odbytym szczycie, że uzyskał zapewnienie ze strony państw uczestniczących w tym, że jak również przedstawicieli Komisji Europejskiej, że zostaną wprowadzone takie regulacje, które zagwarantują bezpieczeństwo Polski i nie istnieje zagrożenie związane z tym, że będzie warunkowana wypłata będzie warunkowana środków unijnych dla Polski od rzekomego arbitralnie ocenianego przestrzegania bądź nieprzestrzegania tzw. praworządności. Rozwój wydarzeń, tak jak ojciec był uprzejmy zauważyć, jednak potwierdził nasze obawy i pokazał, że pan premier dał wiarę tym unijnym przywódcom, ale okazuje się, że ta zasada lojalnej i uczciwej współpracy, kooperacji w ramach państw unijnych i Komisji Europejskiej nie potwierdziła się. Na, można powiedzieć, słowach unijnych przywódców składane w kuluarach gabinetów kładzie się poważny cień. Niewiarygodność, dlatego że, jak się okazuje, nie dotrzymała prezydencja niemiecka swoich zobowiązań. Pani kanclerz Merkel nie wywiązała się swoich zobowiązań, szefowa Komisji Europejskiej też nie. I przedłożono na Radzie Unii Europejskiej, czyli już w organie unijnym, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu rozwiązań prawnych w życie, jest jednym z elementów, w każdym razie wprowadzenia tych rozwiązań prawnych w życie, przedłożono rozporządzenie pod pretekstem ochrony praworządności, które daje tak naprawdę ogromną władzę Komisji Europejskiej i organom Unii Europejskiej kosztem państw narodowych, w tym oczywiście kosztem Polski. Ta władza, co jest niezwykle istotne, nie obejmuje wyłącznie spraw związanych z tak zwaną praworządnością, ale dotyczy nie tylko kwestii sądów, sędziów, prokuratury, organów ścigania, ale obejmuje w zasadzie każdą dziedzinę życia w każdym państwie, które może kontrolować i karać państwo, Komisja Europejska, jeśli uzna, że coś dzieje się nie po ich myśli. I karać na podstawie ocen czysto politycznych, subiektywnych, arbitralnych, kierując się swoimi sympatiami albo niechęciami politycznymi. A na czym polega sankcja, czyli kara? Kara polega na tym, że może jedną decyzją odbierać miliardy, dziesiątki miliardów złotych, które zostały jakiemuś państwu, na przykład Polsce, przyznane, jeśli to państwo nie będzie wprowadzać jakichś polityk w określonych obszarach, podkreślam, nie tylko praworządności. Na przykład w obszarze prawa rodzinnego nie będzie chciało i polityki rodzinnej wprowadzać rozwiązań gwarantujących gwarancje tak zwanym małżeństwom homoseksualnym i możliwość adopcji dzieci przez takowe związki. Albo nie wprowadzi, jak uznają przedstawiciele Komisji Europejskiej, aborcji na życzenie. Czyli powszechnego dostępu do aborcji na życzenie, a wiemy, że są trendy w niektórych krajach europejskich, no barbarzyńskie można powiedzieć, jak we Francji na przykład, w chwili pracy były, o ile wiem, w pierwszej izbie, niższej izbie tamtejszego parlamentu, by umożliwić aborcję w pewnych warunkach do 9 miesiąca ciąży. Więc krótko mówiąc, ta sfera władzy, czyli sankcji, jaką nakładałaby Komisja Europejska na kraje, nie dotyczy tylko sądownictwa, to jest bardzo ważne, ale dotyczy każdej innej dziedziny życia, na przykład kwestii kultury. Jeżeli w obszarze kultury przedstawiciele Komisji uznają, że kraj nie wywiązuje się z zachowania gwarancji czy wartości tak zwanych europejskich, to jest taka nowomowa, wartości europejskie, to również może być tego rodzaju sankcja użyta. Jeżeli w sferze mediów coś się nie spodoba, na przykład nie spodoba się to Komisji Europejskiej, że działa w Polsce Radio Maryja, że działają niezależne rozgłośnie katolickie, bo w jakiś sposób naruszają poprawność polityczną, która jest właściwa dla Unii Europejskiej, to też mogą tego rodzaju sankcje zastosować i nie ma tu żadnych ograniczeń. No, przekazywanie tak ogromnej władzy Komisji Europejskiej jest niczym nieuzasadnione. Byłoby zmianą ustroju Polski, bo tak naprawdę suwerenem przestałby być naród, a stałaby się de facto Komisja Europejska, biorąc pod uwagę ogrom władzy, jaki Komisja by zyskała. A w każdym w jakiej części stałaby się suwerenem w stosunku do polskiego rządu, parlamentu i prezydenta. I mogłaby, podkreślam, ingerować w każdy obszar i w każdą dziedzinę, bo interpretacje tej tak zwanej praworządności dotyczą generalnie zasad stosowania prawa, a więc prawa w każdej dziedzinie, arbitralności podejmowania decyzji przez władzę, a więc w każdej też dziedzinie, gdzie władza podejmuje jakieś decyzje, jeśli one by się nie spodobały w Komisji Europejskiej, to by ocenione jako arbitralne, mogłyby skutkować zastosowaniem sankcji. To jest całkowita zmiana ustroju Unii Europejskiej, to jest budowa, milowy krok w kierunku budowy państwa unijnego, kosztem państw narodowych, też kosztem Polski jako państwa suwerennego. I dlatego jako minister sprawiedliwości, też lider Solidarnej Polski, zwróciłem się z kolejnym listem do pana premiera przed kilkoma dniami, prosząc w sposób zdecydowany o to, by pan premier zdecydował się zawetować te propozycje, bo one tak naprawdę, no, powiedzmy sobie szczerze, właśnie prowadzą pod takim dobrze wpadającym w ucho hasłem praworządności do kolonizacji Polski, kulturowej kolonizacji, politycznej kolonizacji, a w konsekwencji niekryjmy też i gospodarczej kolonizacji. No i my do takiej Unii nie zapisywaliśmy się. Paradoksalnie powiem, że jako człowiek, który nie uważał, że traktat lizboński jest rozwiązaniem optymalnym dla Polski, teraz stoję na gruncie obrony tego traktatu, bo traktat lizboński, który dziś określa ramy i reguły działania Unii Europejskiej, jasno stanowi w artykule 7, że jeżeli faktycznie doszłoby do stwierdzenia naruszenia zasad tak zwanej praworządności, chociaż ona jest tam rozumiana wąsko, a nie tak szeroko, jak tutaj sobie pozwolili ci urzędnicy, ale jeżeli dochodzi do naruszenia zasad praworządności, to aby ukarać państwo, decyzja musi być podjęta jednomyślnie przez wszystkie państwo. Jednomyślnie. Tymczasem to rozporządzenie, wbrew traktatowi, łamiąc traktat, czyniąc, no, można powiedzieć, rozbój na tym traktacie, który dziś obowiązuje, wprowadza zasadę większości kwalifikowanej, która tak naprawdę sprawia, że największe państwa, w tym Niemcy i Francja, będą w stanie przeprowadzić każdą decyzję, jeśli uznają, że chcą ukarać jakieś państwo w dowolnej sytuacji politycznej. No na to się nie można zgodzić. My musimy temu powiedzieć non possumus, tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński przed kilkoma tygodniami w wywiadzie dla jednego z tygodników i dlatego też tak stanowczo pozwoliłem sobie apelować do pana premiera, by tutaj na żadne kompromisy nie decydował się iść z przedstawicielami komisji, bo już raz te kompromisy doprowadziły do takiego skutku, że zostaliśmy, no, delikatnie mówiąc, postawieni w sytuacji bardzo trudnej i gdyby faktycznie teraz też jakieś kompromisy kuluarowe, obietnice, dodatkowe oświadczenia, klauzule interpretacyjne stosować, to później oni się do nich nie dostosują. Potraktują je jak, przepraszam, proszę wybaczyć, zeszłoroczny śnieg. I będą twierdzić, że rozporządzenie w całej pełni, takie właśnie, które niesie te wszystkie niebezpieczeństwa, weszło w życie. My się na to nie możemy zgodzić. To uderza w podstawowe interesy Polski, naszego państwa, suwerenności, wolności. Pokolenia Polaków walczyło o suwerenność i niepodległość. To dotyczy właśnie tych najbardziej podstawowych przymiotów polskiej państwowości. Jeśli na to się zgodzimy, to spowoduje to taką sytuację, że dowolna Komisja Europejska, której polityczny kurs może być różny, może być jeszcze bardziej lewacka, jeszcze bardziej agresywna i niechętna Polsce, będzie mogła stosować tego rodzaju ogromne sankcje, które destabilizować będą polską gospodarkę i powodować zmiany rządów. Na przykład tuż przed wyborami, pół roku przed wyborami nagle arbitralnie podejmą decyzję urzędnicy, że zablokują dotacje dla rolników albo dla dotacje infrastrukturalne i wiele innych dziedzin życia, jeśli rząd nie będzie wprowadzał jakichś rozwiązań, które będą nie do przyjęcia na przykład dla rządów prawicowych czy konserwatywnych, jak choćby wspomniana przeze mnie kwestia adopcji przez tak zwane wprowadzenie małżeństw homoseksualnych, adopcji przez nie, albo eutanazji szeroko dostępnej, albo właśnie aborcji na życzenie. No to są takie obszary przykładowe, ale to może dotyczyć też istotnych interesów gospodarczych naszego kraju, naszej właśnie suwerenności, niezależności instytucjonalnej w wielu obszarach. I dlatego też jest rzeczą tak ważną, abyśmy wspólnie z Węgrami, tu jest bardzo stanowcza też postawa pana premiera Orbana, powiedzieli stanowczo nie tego rodzaju nadużyciu. Tego rodzaju, można powiedzieć, procesowi, który można by określić jako taki pełzający zamach stanu, ale ze strony przedstawicieli establishmentu europejskiego i największych państw europejskich, na czele z Niemcami, na porządek europejski, bo to my. Paradoks polega na tym, że to my dziś bronimy Unii Europejskiej, taka jak ona jest w jej kształcie ustrojowym, regulowanym traktatami, a oni dopuszczają się zamachu na nią, bo wbrew temu porządkowi prawnemu, który określa zasady działania Unii Europejskiej, chcą przeforsować model, który jest z tym prawem europejskim w sposób oczywisty sprzeczny, niezgodny, który łamie zasady prawne funkcjonowania Unii Europejskiej. A to oznacza, że jeżeli, nawiasem mówiąc, zgodzilibyśmy się tutaj na tego rodzaju ostentacyjne łamanie prawa w imię interesu największych graczy, największych państw Unii Europejskiej, Niemiec, Francji, establishmentu europejskiego, no to oni będą mogli się już łamać każde reguły, jeśli uznają, że jest to w ich interesie. A my nie będziemy mogli za tymi regułami się kryć i domagać się realizacji naszych praw, no bo niby dlaczego?
Panie ministrze, tak. To pan skierował do resortu rodziny wniosek o podjęcie przez rząd inicjatywy zmierzającej do wypowiedzenia konwencji stambulskiej, w efekcie czego do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany wniosek o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z ustawą zasadniczą. Kiedy doczekamy się wyroku w tej sprawie? I jeszcze jedna kwestia. Do dzisiaj nie został opublikowany wyrok Trybunału w sprawie tak zwanej przesłanki eugenicznej. Zdaniem pana ministra, co jest powodem tej zwłoki?
Więc odpowiadając na to drugą część pytania ojca, to oczywiście tutaj dysponentem i decydentem jest pan premier Mateusz Morawiecki i on jest władnie podległy mu służby decydować o publikacji wyroku. Ten wyrok oczywiście musi być opublikowany, natomiast przyczyny, które kierują premierem w tej sprawie, no, trudno mi w tej chwili przedstawić, bo nie miałem okazji poznać argumentacji, która leży u podstaw takiej decyzji prowadzącej do tego, że ten wyrok jeszcze nie został upubliczniony. To jest pierwsza rzecz. Druga, którą ojciec był uprzejmy dotknąć w pytaniu, to jest kwestia związana z tak zwaną konwencją stambulską. Rzeczywiście Solidarna Polska wystąpiła wiele tygodni temu z wnioskiem o wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Był to rezultat naszej debaty, która toczyła się jeszcze w czasie wyborów 2015 roku do polskiego parlamentu i później ponawianej w trakcie kolejnych wyborów, kiedy deklarowaliśmy, że tego rodzaju przedsięwzięcie będzie przez obóz Zjednoczonej Prawicy podjęte. Nie dlatego, że nie chcielibyśmy chronić losu kobiet, które są ofiarami przemocy, wręcz przeciwnie, to właśnie nasz rząd wprowadził szereg rozwiązań ustawowych, które bardzo podnoszą ochronę kobiet przed przemocą. Lada moment wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, która jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę ochrony kobiet, które padają, czy w ogóle też nie tylko kobiet, bo czasami to są oczywiście dzieci, to są osoby też starsze, osób chronionych przed przemocą. Najczęściej to są oczywiście w tym rozumieniu tej ustawy kobiety. I ta ustawa zasadniczo zwiększa tą ochronę prawną. Natomiast więc zgadzając się z tymi elementami tej konwencji, która postuluje o podniesienie standardu ochrony kobiet przed przemocą jako słusznymi, co więcej, wprowadzając wszystkie je w życie, bo my wszystkie te postulaty wprowadziliśmy w życie, jednocześnie kwestionujemy te fragmenty tej konwencji, która po pierwsze błędnie definiuje przyczyny przemocy w rodzinie, bo zamiast upatrywać je w dysfunkcjonalności w rodzinie powodowanej narkotykami, alkoholem, rozmaitymi problemami, które niesie współczesna cywilizacja i zjawiskami przestępczymi, to ta konwencja przyczyn przestępczości w rodzinie upatruje paradoksalnie tam, gdzie nie powinna ich szukać, nasze zdanie, czyli na przykład w religii i w tradycji. Mogę odwołać się do badań empirycznych, jeżeli chodzi o świat przestępczości w Polsce, prowadzonych dość wnikliwie na podstawie statystyk policyjnych, ale też na podstawie badań kryminologicznych. Okazuje się, że tam w Polsce, gdzie wpływy Kościoła katolickiego są najmocniejsze, w tych regionach jest najmniejszy procent przestępstw przemocy wobec kobiet, w ogóle przestępczości, nawiasem mówiąc, najmniejszy poziom, w tym tego rodzaju właśnie przemocy. A tam, gdzie ta laicyzacja jest najwyższa, paradoks jest taki, wbrew właśnie diagnozą tej konwencji, gdzie wpływy Kościoła katolickiego, wpływy chrześcijaństwa są znacznie mniejsze, to tam ta przestępczość jest znacznie wyższa, a zwykle też temu towarzyszy rozkład związków rodzinnych, alkohol, narkotyki, etc. I ta konwencja tego jakby zaprzecza elementarnym faktom. Z tym się nie zgadzam, z ich diagnozami, bo one są wymierzone jakby w tradycję, wiarę i w takie klasyczne myślenie o rodzinie, które też ta konwencja kwestionuje. Tak? Konwencja narzuca pojęcie, które kłóci się ze zdrowym rozsądkiem i z wiedzą naukową, pojęcie płci. Odrzuca pojęcie seksualności, odrzuca pojęcie kobiety i mężczyzny, wprowadza pojęcie gender, pojęcie, które pozwala w sposób swobodny definiować, kto jest kobietą, kto mężczyzną, wedle tej mody, można powiedzieć, którą teraz obserwujemy ze sprawą też działania różnych środowisk lewicowych i lansowanych przez media mainstreamowe w Polsce, gdzie chuligan, przestępca, który napadł na organizację, samochód organizacji promującej życie ludzkie, ochronę życia ludzkiego od poczęcia, pobił kierowcę, uczestniczył w uszkodzeniu nożem kół samochodu tego kierowcy. Jest to oczywiście mężczyzna, przedstawia się jako kobieta i media w Polsce, te lewicowo-liberalne twierdzą, że on jest kobietą, bo on tak twierdzi, że jest kobietą, chociaż przeczą temu biologia i przeczą temu elementarne fakty. Więc my nie możemy zgadzać się na tego rodzaju ideologiczne eksperymenty, które chce się wprowadzać do Polski, bo to jest ta cywilizacja śmierci, o której w swoim czasie tak trafnie nauczał święty Jan Paweł II. I naszym zadaniem jest chronić normalności, chronić tego, co jest też zgodne z empiryczną wiedzą naukową, jaką posiadamy. I w tym sensie tą ideologiczną część tej konwencji kwestionujemy.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i kłaniam się serdecznie ojcom, zwłaszcza ojcu dyrektorowi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, był naszym gościem w ramach aktualności dnia.